Proszę zajmować miejsce, proszę radnych o zajmowanie miejsc. Za chwileczkę będziemy zaczynali sesję. Zapraszam radnych. Zapraszam radnych do zajmowania miejsc. Kworum w tej chwili nie ma. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Dzień dobry. Witam serdecznie. Otwieram 34. sesję Rady Powiatu Brzeskiego na podstawie artykułu 15 ustawy o samorządzie powiatowym. Witam radnych, starostę z zarządem, ławę starosty, ale proszę bardzo już o ciszę. Przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji, straży, zaproszonych gości, mieszkańców powiatu, przedstawicieli mediów. Witam serdecznie. W tej chwili jest 12-14 radnych. Stwierdzam, że jest kworum, więc sesja jest prawomocna. Możemy obradować, więc stwierdzam tę prawomocność i przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Wnioski do porządku obrad. Czy ktoś ma wnioski do porządku obrad dzisiejszej sesji? Pan starosta, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, mam trzy projekty uchwał. Pierwszy projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Brzeskiego. Chodzi o drogę w Michałowicach. Drugi projekt to jest projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały z dnia 28 września, to jest projekt PCPR-u. I trzeci projekt jest projekt uchwały w sprawie okresowych stypendiów sportowych. Są trzy projekty uchwały.
Rozumiem. W takim razie proponuję, aby projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Brzeskiego, jeśli państwo przegłosują, był ujęty w punkcie 9, pod punkcie N, według druku numer 14. Natomiast projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały z 28 września, byłby to projekt uchwały według druku numer 15 w punkcie 9 pod punkt O, natomiast w tym samym punkcie pod punkt P byłby projekt uchwały w sprawie okresowych stypendiów sportowych, byłby to druk numer 16. W takim razie, jeśli są jeszcze jakieś propozycje do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie głosujemy. Kto jest za tym, aby wprowadzić projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w punkcie 9N według druku numer 14? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. W takim razie zapytam państwa radnych, czy wyrażają wolę na to, aby wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały według druku numer 15 w punkcie 9o. Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, dziękuję. Również w punkcie 9 pod punkt P o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie okresowych stypendiów sportowych według druków numer 16. Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, dziękuję. W takim razie przegłosowujemy porządek obrad z wprowadzonymi zmianami. Proszę bardzo, kto jest za tym, aby przyjąć porządek obrad z wprowadzonymi projektami uchwał. Proszę bardzo, podniesienie ręki. Wszyscy jednogłośnie, dziękuję. przyjęliśmy zmieniony porządek obrad. Przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu z 28 września tego roku. Czy ktoś ma uwagi do tego protokołu? Nie widzę. W takim razie przegłosowujemy przyjęcie protokołu. Kto jest za tym, aby przyjąć ten protokół z 28 września? Proszę o podniesienie ręki. I jednogłośnie projekt z 28 września został przyjęty. W tej chwili przechodzimy do sprawozdania z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego. Panie Starosto, czy Pan będzie proponował sprawozdanie?
Proszę Państwa, czekamy na pytania.
W takim razie, jeśli ktoś ma pytanie do sprawozdania, proszę bardzo o zgłaszanie się. Nie widzę w takim razie. O, w ostatniej chwili pan zdążył. Proszę bardzo, pan radny Puszczewicz.
Dziękuję. Panie starosto, na pierwszej stronie punkt czwarty. Gdyby pan kilka słów wyjaśnił, jak czy był jakiś wniosek dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego, żeby pokryć te długi z Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej? Analizowaliście Państwo jakąś tą sprawę? Dlaczego akurat nie tutaj kierujecie pieniądze, a nie, powiedziałbym, w inny obszar, bo przecież tych zadłużeń jest sporo. Czemu nie na inwestycje? Czemu gdzieś tam nie na, ja wiem, na schody, tylko akurat nie tutaj?
Proszę bardzo, pan starosta. Prosimy bardzo o wyłączenie mikrofonu. Proszę bardzo, w tej chwili.
Panie radny, oczywiście to była nasza inicjatywa, ponieważ nie chcielibyśmy, żeby były pewne zaległości, długi szpital miał, może nie tak długie, ale wobec spółek brzeskich. I dlatego te 130 tysięcy między innymi poszły na to, żeby chodzi o BPC i wodociągi.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kontynuuje pan radny Puszczewicz.
Ja wiem, panie starosto, że to są spółki brzeskie, nie, i koszula zawsze bliższa ciału, ale na przykład czemu nie na... Wiem, że są zobowiązania na przykład wynikłe z zakupu leków, prawda? No, też ratujące życie. Dlatego moje pytanie na początku, czy był jakiś wniosek, czy wie pan, analizowaliście tak, czy tylko powiedzmy ten wzgląd, że koszula bliższa ciału i to wszystko. Nie?
Panie radny, nie, to nie koszula bliższa ciału, myśmy to przeanalizowali, ale tak, jeżeli chodzi o lekarstwa, czyli te rzeczy, o których pan wspomniał, to systematycznie tam gdzieś te zaległości są niwelowane, systematycznie. No tutaj chcieliśmy, żeby ten dług... To nie jest wyczyszczenie całkowicie do zera, ale żeby ten dług był troszkę zminimalizowany. Mówię tu o tych spółkach, których już nadmieniłem.
Proszę bardzo, kontynuuje nadal pan radny Puszczewicz.
Panie starosto, strona druga, punkt czwarty. Jana Pawła II i sprawy czynszu wywoławczego. Dwa razy pan w swoim sprawozdaniu pisze o tym czynszu wywoławczym. To jest jedno pytanie. Czy w sumie ten czynsz wywoławczy ostał się w wysokości 2500? Czy później przy podpisaniu umowy, prawda, gdzieś powiedzmy kilka zer zniknęło, ale przede wszystkim też i pytanie w temacie tego ogrzewania. Sala nie posiada ogrzewania, gdyż kotłownia, która dostarczała ciepło do sali, już nie istnieje. To nie w powietrze.
Proszę bardzo.
Pani naczelnik, proszę bardzo.
Proszę, odpowiada pani naczelnik. Panie starosto, proszę wyłączyć, bo coś dzisiaj mamy z technicznymi sprawami.
Proszę państwa, sprawa kotłowni wygląda następująco. Sala nigdy nie miała własnej kotłowni, natomiast była zasilana z kotłowni, która znajdowała się na sąsiednim osiedlu mieszkaniowej spółdzielni mieszkaniowej Zgoda. W tym roku BPEC modernizował ogrzewanie między innymi w rejonie osiedla mieszkaniowego i zlikwidowano starą kotłownię niewydolną i przyłączono wszystkie budynki bezpośrednio do sieci, natomiast w każdym budynku zrobiono wymiennikownię. W tej sytuacji, mimo tego, że na terenie naszej nieruchomości nadal jest instalacja przyłączeniowa, to ona nie jest przyłączona do niczego. Jeżeli zostanie wyłoniony dzierżawca, najemca tej nieruchomości, tak a propos jest to czynsz wywoławczy, 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, ze względu na to, że nieruchomość wymaga nakładów, dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, bo umowa zarząd planuje na 10 lat. To dzierżawca ten wystąpi do BPC-u o warunki przyłączeniowe i takie otrzyma. Przyłączenie do sieci jest nieodpłatne w ramach tej umowy przyłączeniowej, natomiast wymaga przeprowadzenia przez BPC inwestycji. W tym roku portfel inwestycyjny jest zamknięty, więc prawdopodobnie na wiosnę dopiero. I stąd też zarząd zdecydował, że w okresie zimowym ten czynsz będzie obniżony do kwoty symbolicznej, żeby dzierżawca mógł już tam prowadzić remonty, dostosowanie do swoich potrzeb tej nieruchomości, natomiast dopiero w przyszłym roku, w przyszłym sezonie grzewczym BPEC by zapewnił dostawę ciepła. Także tak, także to tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o tą kotłownię. To nie była nasza kotłownia, to była kotłownia stara olejowa na osiedlu mieszkaniowym, zlikwidowana przez BPEC w ramach stanowiąca część ich przedsiębiorstwa i tak to wygląda.
Dziękuję. Jeszcze proszę bardzo.
Jasne. Strona trzecia, punkt 8, panie starosto. Strona trzecia, punkt 8. Przebudowa zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym. Zabezpieczyliście państwo 260 tysięcy złotych. Nie byłem, nie widziałem, ale mnie się tak ad hoc nasuwa pytanie. Nie ma na co innego wydać 260 tysięcy złotych, panie starosto, tylko musimy na Wyszyńskiego przebudowywać kuchnię na magazynek za 260 tysięcy.
Pan starosta, proszę bardzo.
Panie radny, no może to nie jest kwota rzeczywiście. To, ja, tak, tak, ja zaraz pani naczelnik oddam, ale tak tytułem wstępu. Z Wyszyńskiem, ulica Wyszyńskiego wiąże się z tym, że po kolei będziemy wyprowadzać się z ulicy Robotniczej tam przy burmistrzu. Oczywiście nie wszystkie wydziały pójdą, taką mamy koncepcję. Nie wszystkie wydziały, bo Wydział Geodezji i Wydział Komunikacji jest ciężko. Na razie, może w przyszłości, ale teraz chcielibyśmy po prostu zrobić miejsce i tam, żeby zrobić miejsce, żeby mieć archiwum i tak dalej, musimy włożyć jakieś pieniądze. Dlaczego się, pytanie, może ktoś, dlaczego się wyprowadzamy, co mamy tam tak źle? No nie, proszę państwa, my jesteśmy zaangażowani procentowo, bo w związku z tym, że jesteśmy, mamy dość dużo procent w budynku, ponosimy koszty remontu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chcemy po prostu z tych kosztów schodzić, bo to nie są małe koszty. To jest tytułem wstępu i pani naczelnik.
Proszę bardzo, doprecyzuje pani naczelnik.
Proszę państwa, pomieszczenia kuchni na terenie budynku przy ulicy Wyszyńskiego to są ogromne pomieszczenia. Jest niezbędne zapewnienie miejsca na składowanie akt. Już w tej chwili w Starostwie Powiatowym mamy problem z przechowywaniem akt, a jesteśmy zobowiązani do przechowywania akt nie tylko własnych. I W tej sytuacji, w związku jeszcze z tą decyzją zarządu pozytywną na moją aplikację, aby przenieść filię w Grodkowie mojego wydziału do brzegu, konieczne jest zapewnienie miejsca nie tyle dla ludzi, bo tutaj pewne drobne zmiany organizacyjne spowodują, że jestem w stanie się zmieścić na pierwszym piętrze, ale przede wszystkim dla dokumentów. I tych dokumentów przybywa w tak drastycznym tempie, że musimy zapewnić im miejsce. Kwota 260 tysięcy, ona już wiadomo, że wartość kosztorysowa jest troszkę niższa, to jest z wyposażeniem w regały przesuwne łącznie. Na sporej powierzchni, bo połowa całego tego parterowego budynku, tego zaplecza kuchennego jest objęta tą inwestycją. Więc inwestycja w przeliczeniu na metr bieżący półki jest dużo niższa niż niższa kwota, niższe wydatki, niż gdybyśmy poszli w pierwotne plany, takie jakie były robione jeszcze w poprzedniej kadencji, że byłyby tam archiwa z regałami stałymi. No, nie ma wyjścia. Dokumenty muszą być przechowywane. W dodatku są to dokumenty, z których non-stop korzystamy. No i trzeba jak najmniejszym oczywiście staraniem, znaczy najmniejszym kosztem i największym staraniem spowodować, że te archiwa powstaną. Nazywamy to magazyn, ponieważ jest to w Starostwie Powiatowym Brzegu, zgodnie z ustawą o archiwach, nie musimy mieć archiwum zakładowego, który spełnia jakieś nie wiadomo jakie normy, takie jak dla archiwów państwowych. Także to jest, uważam, że to nie jest dużo, biorąc pod uwagę ten regał przesuwny za 80 tysięcy.
Dziękuję bardzo. Kontynuuje pan radny Puszczewicz.
Proszę Państwa, strona, co? Tak? To? Punkt 19, strona czwarta, bo nie to jest. 19 punkt. Straż jest ważna i OSP wciągnie każdą kwotę, którą jej damy i wydadzą te pieniądze. Właściwie pisze pan o zabezpieczeniu w budżecie środków. Jaka to kwota, tak szybciutko?
Proszę bardzo.
To jest ta sama kwota, która była w tym roku, a pani skarbnik powie jaka.
Szanowni Państwo, przed projektowaniem budżetu chciałam po prostu mieć informację, czy uwzględnić w projekcie budżetu na 2018 rok również zadania z zakresu dofinansowania OSP. Zarząd podjął decyzję, że ta sama kwota, która była w tegorocznym budżecie, czyli 20 tysięcy, będzie przeznaczona również w projekcie budżetu na rok 2018.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kontynuuje pan radny Puszczewicz.
Rozpatrzcie Państwo, żeby kwotę podwyższyć. Ten cel i te pieniądze, tak jak powiedziałem, ich będzie nigdy nie za mało, a oni wiedzą, jak to wydać. I
proszę bardzo, pan starosta chce się odnieść do tej uwagi.
Ja dziękuję panu radnemu za ten głos, ponieważ też uważam, że ta kwota 20 tysięcy nie jest za duża, ale zarząd podjął decyzję chyba rok temu, bo w ogóle myśmy nie dawali nic na OSP i OSP od dwóch lat dajemy i naprawdę to jest oddźwięk bardzo pozytywny, jeżeli chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną, tym bardziej, że to są ludzie, którzy są bardzo, bardzo zaangażowani. No i weźmiemy to, przeanalizujemy, czy troszkę więcej, no zobaczymy. W każdym bądź razie, no dziękuję za ten głos.
Dziękuję bardzo. Kontynuuje pan radny Puszczewicz.
Strona piąta, punkt siódmy. Ja już co prawda w kuluarach z panem wicestarostą Golonką rozmawiałem w tym temacie, ale gdyby jeszcze pan starosta Golonka był uprzejmy i tak zrekapitulował do mikrofonu i potwierdził, że te projekty i ta kwota olbrzymia wydana przez powiat nie pójdzie na marne, a projekty nie będą zwykłymi pułkownikami.
Proszę bardzo, pan starosta.
No, muszę chwileczkę na ten temat powiedzieć, ze względu na to, że tak, w jakimś tam momencie rok temu wydaliśmy 230 tysięcy na projekty. Było to 8 projektów przygotowanych do realizacji w obrębie naszej działalności z powiatu brzeskiego. To są obiekty użyteczności publicznej. Tam są i domy dziecka, i szkoły, i inne rzeczy. Na dzień dzisiejszy, no oczywiście, tworzyliśmy to pod to, aby wiedzieć, co w tych obiektach jest do zrobienia przede wszystkim. I być przygotowanym na aplikację do środków przede wszystkim unijnych. Ale powiem już na wstępie, Nie za wszelką cenę. Co to znaczy nie za wszelką cenę? Nieraz jest tak, na czterech obiektach na dzień dzisiejszy już prowadzimy działania ze względu na to, że niestety, no jeżeli dach ciekł na domu dziecka, no to nie ma innego wyjścia, trzeba ten dach wykonać. Jeżeli w jakimś obiekcie strzelił piec i ten piec naprawdę już nie można było remontować, no to po prostu trzeba wejść z remontem i wyremontować go. I cały czas pracujemy na tych projektach, bo to było zaprojektowane wcześniej. Czekamy na nabory. Nabory naprawdę się coraz bardziej wydłużają. Nasze placówki, powiem oględnie, one nie są złe. Są powymieniane okna, są naprawione dachy, ocieplone dachy, wymienione drzwi. I potem, jeżeli my aplikujemy do programów unijnych, nawet wprowadzając te swoje elementy odnawialnych źródeł, jakieś nowe pomysły związane z termomodernizacją, no to naprawdę ciężko jest nam konkurować z obiektami, które są, ja nie będę mówił, że to są ruiny, ale tak, jeżeli są stare okna, nieocieplone dachy, piece węglowe albo inne elementy i jeszcze daje się 50% wkładu własnego, a w niektórych przypadkach więcej, to powiem tak, to nas na takie działanie nie stać. I wrócimy teraz do przykładu domu dziecka w Skorogoszczy, bo mamy na razie dwie porażki. Bo trzeba, ja nie wiem, czy to traktować w kontekście porażki, czy nie. Gdybyśmy nie wystartowali w konkursie, mając projekt, ktoś by uznał za zaniechanie, niedbałość i tak dalej. Ja uważam, że po to są pracownicy, po co my jesteśmy, aby próbować. I teraz tak, ze względu na to, że nasz powiat nie jest w małym subregionie, bo subregion brzeski jest naprawdę małym subregionem, okrojonym przede wszystkim przez Grodków, który poszedł do Nysy, przez Lewin Brzeski, który poszedł do subregionu opolskiego. My w pewnym momencie uznaliśmy to jako mały atut i spróbowaliśmy aplikować przede wszystkim teraz przynajmniej do dwóch subregionów, do opolskiego i do brzeskiego. Do opolskiego złożyliśmy dom dziecka w Skorogoszczy. Dom dziecka w Skorogoszczy ma duże braki, jeżeli chodzi o termomodernizację, ale tak, dach jest zrobiony nowy. Jemu potrzebne było tylko docieplenie. Ściany to jest obiekt zabytkowy, ściany nie można było za bardzo docieplać. Okna były wszystkie wymienione. Chcieliśmy wprowadzić pompy ciepła, OZE, aby wymienić energię, którą energię, produkowanie energii cieplnej z pieca na olej opałowy, na ekologiczne. I efekt ekologiczny, czyli CO2, czyli ograniczenie emisji CO2 przy takiej zmianie, no ja nie muszę wszystkim tłumaczyć, że jest mały. My chcieliśmy zejść ze względów ekonomicznych. Ze względów ekonomicznych. Przepraszam bardzo, ale względy ekonomiczne nie były tam oceniane. A za OZE dostaliśmy tylko jeden punkt. No i powiem tak. Mamy możliwość aplikowania jeszcze raz, ale ja w tej chwili już mówię, że nie będziemy tego robili. Nie mamy szans wygrać, gdzie w subregionie opolskim jeszcze 8 albo 9 gmin w ogóle nie dostało dofinansowania, a w naszej gminie Lewin Brzeski szkoła wygrała szkoła w Łosiowie, gdzie jeszcze dołożyli, prócz tego, co tam podokładali, a burmistrz no, dobrze to robi, no, trzeba mu przyznać. Jeszcze tam wprowadzili zieloną ścianę. Także ja gratuluję takiego podejścia i zwiększyli swój udział własny. Ale to jest gmina. My sobie mówimy tak, za te 1 000 000 złotych, które my mielibyśmy jako powiat dołożyć do tego projektu, aby go wygrać, i to ciężko byłoby, to my naprawdę za 500 tysięcy zrobimy to, co mamy zrobić w tym obiekcie, co nam brakuje. I tyle. I tak będziemy analizowali poszczególne obiekty. I to samo jest, jeżeli chodzi o siódemkę. Tutaj rywalizowaliśmy wewnątrz, w brzegu. Ja uważam, i to powiem teraz oficjalnie, nasz subregion brzeski działa słabo. Słabo. Ja mam przykład subregionu Nyskiego, gdzie naprawdę dogadał się powiat z brzegiem, z miastem, powołali spółkę, ale tam projekty wyglądają w ten sposób. Termomodernizacja obiektów subregionu Nyskiego. I tyle. I oni wybierają, które wewnątrz siebie, przepraszam bardzo, które obiekty. No nie, nie. Dobrze, muszę wyłączyć, nie?
Panie radny, humor był dobry, ale spokojnie.
Powinienem przed sesją to zrobić. Przepraszam. I to oni decydują, które obiekty w obrębie subregionu są realizowane. Szkoda, że u nas to nie było tak w ten sposób realizowane. Ja z taką propozycją wyszedłem na pierwszym spotkaniu, gdy zostałem wicestarostą. Mogą to potwierdzić nasi pracownicy. Ja nie będę tu krytykował brzegu, tylko że obiekty nasze powiatowe w mieście brzegu są obiektami miejskimi. Czy się komuś to podoba, czy nie. Czyli przy innym podejściu na pewno moglibyśmy to mądrzej zrobić. Wcale nie trzeba dodawać 60% wkładu własnego, żeby wygrać z powiatem. Bo my damy tylko 15%, nie damy nic więcej. I tyle. A siódemkę, jak trzeba będzie zrobić, to zrobimy nie za 1,5 miliona, będziemy sukcesywnie robili, bo ocieplić zewnętrznie trzeba, jedne drzwi wymienić i zrobimy to za 500-600 tysięcy złotych. No i tak to wygląda. I musimy szukać innych rozwiązań. A ja myślę, że na OZE i tak przyjdzie czas, bo państwo nasze w pewnym momencie też musi zmądrzeć, jeżeli chodzi o... Bo myśmy się zatrzymali w pewnym momencie i uważamy, że niektóre rzeczy są ważniejsze od odnawialnych źródeł, od innego podejścia do tego. Także ja to w ten sposób tłumaczę. Jeżeli ktoś chciałby dodatkowych informacji, no to jest oczywiście jest jeszcze Wydział Rozwoju, który przede wszystkim tym się zajmuje i każdy radny może podejść. A ja do siebie też zapraszam, bo zajmuję się też ze względu na to, że chciałbym potem realizować, bo odpowiadam za inwestycje. Dziękuję.
Szanowni Państwo, ja tylko dodam 2 zdania. No my nie będziemy dobrych okien wymontowywali i wstawiali na nowo, bo słyszałem, że takie rzeczy też się dzieją po to, żeby wskaźniki poszły do góry. Myśmy przestawili nasze obiekty, wierząc w to, że po prostu no, to wszystko będzie uwzględnione. No poszło to tylko wskaźniki, nic więcej. I ja myślę, że te projekty na pewno na marne nie pójdą i nie będą pułkowymi projektami, bo będziemy je realizowali i myślę, że będą też i takie projekty, gdzie w te projekty wejdziemy. Ja przypomnę tylko, zresztą w poprzedniej kadencji radni pamiętają, jak rewitalizacja była przez marszałka dana. Nie było subregionów wtedy, co prawda, ale marszałek powiedział tak, no dostajecie tam kilka milionów złotych, ale musicie się miasto i powiat dogadać. Musicie się dogadać, bo jak się nie dogadacie, to ja te pieniądze zgarniam, rzucam do puli i tych pieniędzy nie będzie. I się dogadaliśmy i przecież Wyszyńskiego z tej rewitalizacji jest zrobiony. Nasz budynek Wyszyńskiego. Czyli tutaj pan starosta ma rację, że no powinno być jakieś dogadywanie wzajemne i wzajemne korzyści, tym bardziej, że to jest w mieście. No ale tak jak powiedziałem, no, są projekty zrobione, to nie będą pułkowe projekty, bo będziemy je realizowali. Mamy nadzieję, że jeszcze nie jedno działanie się pokaże i w tych działaniach będziemy uczestniczyć.
Dziękuję. Pan radny Puszczewicz później do tego tematu. Proszę bardzo, jeśli pan radny Puszczewicz poczeka chwileczkę, to...
Szanowni państwo, ja potrafię te rzeczy zrozumieć i jakby przyjmuję z pewnymi uwagami i jakąś krytyką wasz sposób działania. Natomiast panie starosto, tu zwracam się do pana Golonki, też poruszył dosyć istotnego zagadnienia, a mianowicie subregionu brzeskiego. Nie? Koledzy, pan właściwie zdania swojego no, nie zmienił. Ono jest dzisiaj krytyczne i w poprzedniej kadencji również prezentował pan podobne zdanie do naszego, że ten subregion powstawał w wyjątkowo, nie wiem, złej atmosferze, bólach. Nie dopilnowano powstania tego subregionu. Gmina Lewin Brzeski z powiatu brzeskiego wyemigrowała do aglomeracji opolskiej. Gmina Grodków do subregionu
brzeskiego. Jeśli można, szanowny panie radny, jeśli można. Trzymajmy się sprawozdania i zagadnienia. Wiemy, o co wchodzi w tym generalnie zagrebu.
Panie burmistrzu, to jest dyskusja w temacie sprawozdania z prac zarządu. Niedopilnowany temat był przez byłego burmistrza.
Powiat
też mógł więcej pracy włożyć w to wszystko.
I dzisiaj
wychodzi na to, że jest to sprawa dosyć istotna.
Dziękuję szkoda, bardzo, że pan słucha.
Szkoda, że tak wyszło, panie burmistrzu. To jest w tym temacie, znaczy zabierając głos w dyskusji i proszę nie przerywać, bo jest to dyskusja, panie przewodniczący.
Zdecydowanie tak, przepraszam bardzo, dyskusji nie będę przerywał, jeśli jest na temat. Proszę bardzo i później pan radny Jączyk. Można prosić wyłączyć mikrofon. Dziękuję.
Panie radny, no bo zaczął pan dobrze, a skończył pan źle, bo skończył pan na starostwie i ma pan pretensje do starostwa.
Spokojnie, spokojnie.
Panie radny, no dziwię się, bo był pan też i świadkiem tego, co się działo. Myśmy zainicjowali, jak subregiony powstawały. Ale ze mną nie.
Panie starosto, jedno zdanie, naprawdę jedno zdanie, bo wychodzimy poza temat sprawozdania.
Ja jedno zdanie, już kończę, że panie rady Krzysztofie, pan doskonale wie, że gdyby powiat nie zainicjował w ogóle, to byśmy się jeszcze bardziej spóźnili. Tylko powiat po prostu zainicjował pierwsze spotkanie.
Panie starosto, jedno zdanie się skończyło.
A liderem był kto inny.
Skończyło się, bo naprawdę przechodzimy na inne zagadnienia. Pan radny Jączyk.
Ja nie wiem, czy pan przewodniczący mi pozwoli dokończyć, bo ja akurat na temat subregionów dwa zdania chcę powiedzieć.
Jedno mogę ewentualnie, ale, to jedno, ale naprawdę, długie, słuchajcie, rozwinięte. Szanowni państwo radni.
Jedno długie, rozwinięte.
Ja tylko gwoli wyjaśnienia, bo już nie będę wchodził w arkana subregionów. Powiem tylko tak. Brzeg jako całość, miasto, powiat totalnie się spóźniło, jeżeli chodzi o subregion. To nie było tak, panie starosto, tu zwracam się do kolegi Janka, że Grodków uciekł do subregionu Nysa, bo jeden z pierwszych to powstawał subregion Nysa w dużym obszarze i o tym się mówiło, że będzie siła subregionów wielkich. Były rozmowy, były spotkania odnośnie brzegu. Nie było zainteresowania.
Dziękuję
i tyle
bardzo
na ten temat.
Za informację. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pan radny Puszczewicz kontynuuje.
Szanowni Państwo, także te zadawnione błędy dzisiaj skutkują. Szkoda, że przewodniczący odbiera głos. Będzie pewnie w innym temacie do tego jeszcze można wrócić i nieraz pewnie wrócimy. Punkt 9, panie starosto. A, jeszcze
ad vocem można?
Proszę bardzo, pan radny Puszczewicz kontynuuje.
No za chwilę. No. Tak. Punkt 9, strona 6, panie starosto. Przyjęliście Państwo informację o kontroli Najwyższej Izbie Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli zawiadomiła prokuraturę w Brzegu w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością Brzeskiego Centrum Medycznego. I gdybyście Państwo tą informację przekazali nam na uprzedniej sesji, tak jak wpłynęło to pismo, to ja bym to zrozumiał. Są takie, wie Pan, sytuacje, natomiast my dopiero po wystąpieniu w trybie dostępu do informacji publicznej do prokuratury, dostałem taką informację 9 października i po naszym tutaj wstępie we wniosku skierowanym do Państwa w sprawie zastanowienia się nad dalszym sprawowaniem funkcji przez dyrektora Konika, dopiero podejmujecie temat. I to jest, wie Pan, tym się martwię i jest bulwersujące. Mnie zdanie radcy prawnego z kancelarii pani Pawłowskiej, no wie Pan, najmniej interesuje, że zdaniem tej kancelarii koncepcja zarzutów przyjęta przez NIK jest wątpliwa, bo to akurat nie ta kancelaria, tak, obsługuje szpital, dyrektor płaci. Dziwiłbym się, gdyby inną opinię wydała. Nie interesuje mnie, wie Pan, też, dlaczego po 2 latach dopiero NIK interweniuje, a prokuratura wszczyna śledztwo, bo jest pod odpowiednią sygnaturą śledztwo wszczęte. Dla mnie, wie Pan, najbardziej zastanawiające jest to, że nie informujecie i nie poinformowaliście o tym Rady na poprzedniej sesji, kiedy to trzeba było zrobić, kiedy pismo wpłynęło 3 czy 6 sierpnia i do Pana, i do Dyrektora, i do Rady Powiatu. I to jest bulwersujące, że zarząd tym się po prostu nie interesuje.
Tak, to już. Proszę bardzo, pan radny, pan starosta, proszę bardzo.
Panie radny Krzysztofie, na pewno Rada by o tym wiedziała. Zarząd nic nie ukrywa, ale muszę przyznać, że pan nieraz ma szybsze wiadomości od starostwa. Jeszcze nie wpłynęło do starostwa, a pan ma wiadomości. Gratuluję, ale ja takich nie mam. Informacja jest w starostwie, zarząd jest poinformowany, potem Rada. Interpelacja pana była prawnie równoległa, teraz to jest i gdyby nawet tej interpelacji nie było, to jak pan mi wie, że potem na pewno by Rada była poinformowana.
Dziękuję. Pan, proszę bardzo, pan radny Puszczewicz kontynuuje.
Panie starosto, po prostu czytam wszystkie pisma, które wpływają do Rady Powiatu. Mogę panu pokazać. 7 sierpnia 2017 roku pieczątka pańskiej kancelarii. Dekretacja, nie wiem czyja to jest dekretacja, któregoś z panów, kto dekretował pocztę pana albo pana Golonki. Jest wpływ. To pismo zostało przesłane wszystkim radnym do wiadomości. Proszę nie insynuować tutaj, wie pan, takich jakichś bzdurnych rzeczy. Bardzo pana proszę, bo to nie jest wymysł mój, to nie jest, wie pan, wymysł nikogo innego, ponieważ nie informujecie radnych, dlatego następnego dnia po tym piśmie, żeby mieć więcej troszkę informacji właśnie, wystąpiłem do prokuratury w trybie dostępu do informacji publicznej po tym piśmie, jaki jest stan, co się dzieje, bo starosta nie informuje na posiedzeniu Rady Powiatu.
Proszę bardzo.
I tu nie mogę się zgodzić, bo mówi pan nieprawdę. Panie Krzysztofie, co to znaczy, że zarząd czy starosta nie informuje? O wszystkim jesteście informowani. Rzuca pan taki ogólnik i potem to idzie gdzieś tego. No proszę pana, nie można tak mówić? No bo to są takie półprawdy. Jak pan będzie rzetelny, a wiem, że pana stać na to. No więc po prostu rada jest o wszystkim informowana. Naprawdę o wszystkim. Niech pan nie robi takich rzeczy, że ktoś sobie pomyśli, nawet z widowni, że zarząd połowę ukrywa, połowę daje na światło dzienne. Tak nie jest. Wszystkie informacje jesteście, tak, jest to na zarządzie przekazywane do was.
Proszę bardzo, pan radny Puszczewicz.
Widział pan to pismo? Wiedział pan to pismo. Jeżeli 6 sierpnia pismo do starostwa wpływa, żeby nie omówić takiej ważnej sprawy, jak zawiadomienie o NIK-u do prokuratury, nie omówić na zarządzie, niech mi pan pokaże informacje w sprawozdaniu z prac zarządu za poprzedni okres.
Odpowiadam panu. Strona 6, punkt 9. Czy pan to zrozumiał?
To jest, panie starosto, teraz.
A kiedy?
Dobrze. Już usłyszeliśmy informację. Czy ktoś chce zadać jeszcze pytanie, interpelację?
10 października.
Pan radny Niesuchowski.
To ja zacznę od w tym temacie, bo w jakiś sposób też dziwi mnie, że ten obieg korespondencji w starostwie wygląda tak, że to jest analizowane dopiero na tym posiedzeniu zarządu i ta sytuacja nie powinna mieć miejsca, bo tak istotne sprawy jak tego typu korespondencja, która powinna wzbudzić niepokój w jakiś sposób w organie nadzoru, że nie wiedział, jest rozpatrywana dopiero na tym posiedzeniu zarządu. Dziwię się, że tak swobodnie podchodzicie państwo do tego tematu. Odnosząc się jeszcze do kolejnej kwestii, która była przedmiotem dyskusji i całego procesu pozyskiwania środków przez subregion brzeski. To nie dalej jak wczoraj wspólnie z panem wicestarostą Golonką byliśmy na konferencji regionalnej, na której marszałek omawiał z ponad setką samorządowców to jak nam idzie i co żeśmy zrobili i na jakim jesteśmy etapie i co przed nami. I na wstępie zaznaczył, że kluczem do tego wszystkiego, do wydawania tych środków unijnych jest współpraca w ramach subregionu. I słysząc te słowa od pana starosty o tym, że jak ten nasz subregion wygląda i jak ta współpraca nie wygląda, prawda? No to są bardzo złe informacje dla naszych mieszkańców, bo przegapiliśmy praktycznie tą całą szansę, którą stwarzała ta perspektywa. Te trzy projekty, które teraz nam poleciały, to były sztandarowe projekty w naszym budżecie i to bardzo niepokoi, że żeśmy w tej konkurencji z innymi samorządami sobie nie poradzili, że poradził sobie Lewin, że poradził sobie Brzeg, a powiat najzwyczajniej w świecie nie dał w tej rywalizacji sobie rady tak, żeby te działania były skuteczne, bo dyskusja o tym, czy to jest sukces, czy porażka i tak dalej, no nie uzyskaliśmy dotacji, dofinansowania i te wielomilionowe projekty no nie będą w tym wymiarze realizowane, a jakby nie patrzeć, wydatkowanie mniejszych kwot, nawet celując tam, gdzie mamy potrzeby, nie załatwi nam tak sprawy, jakbyśmy to kompleksowo załatwili w ramach projektu, bo wtedy mają miejsce rozwiązania kompleksowe, prawda? I to mnie bardzo martwi. Ponadto my poruszaliśmy wielokrotnie na tej sali, ja osobiście, jeszcze był pan naczelnik Niedźwiedź, konieczność podjęcia prac w zakresie objęcia tego subregionu jakąś sformalizowaną formą. Czytaj stowarzyszeniem, jak to ma właśnie miejsce w Nysie, w Kluczborku. Ja pamiętam jak dziś, że było spokojnie, damy radę, stowarzyszenia nie trzeba, będziemy skuteczni. Dziś widać jak to wygląda. Dziś wyciągamy wnioski z tych błędów, które żeśmy popełnili. No szkoda, że w tym przypadku będziemy uczyć się sami na własnych błędach. Dziękuję bardzo.
Pan starosta, proszę bardzo.
Ja myślę, że to trzeba byłoby popatrzeć troszeczkę inaczej. Pieniądze na subregiony były przyznawane w zależności od ilości mieszkańców. Także proszę państwa, proszę sobie wyraźnie powiedzieć, że na subregion brzeski my weźmiemy tyle samo pieniędzy, ile się nam należy. Tylko, że no może nie weźmiemy my, tylko weźmie... Nie, no pomniejszone, ale oni ze swoimi mieszkańcami weszli do następnego subregionu i im się tam te pieniądze należą w tamtym subregionie. Także proszę państwa, proszę nie mylić jakby pewnych rzeczy. Pieniędzy nie przybędzie na to, że my stworzymy dodatkowe stowarzyszenie, czy inny sposób finansowania, czy my się dogadamy, czy jeden drugiego ogra, czy nie ogra, czy da więcej swoich tych. Po prostu pewne rzeczy może nam się uda zrobić z tego, jak się nam nie uda, my nie stracimy w subregionie tych pieniędzy. Tylko, że ja uważam, że po prostu to było źle zorganizowane. Ale naprawdę, to nie myśmy to organizowali. To nie ta kadencja to organizowała. My pewne rzeczy chcemy, próbujemy to robić. Co z tego, że no myśmy złożyli zapytania do tych, popatrzymy, gdzie ewentualnie mogliśmy, ale tak analizując dodatkowe te rzeczy, w których moglibyśmy jeszcze startować, to nie ma, jeżeli nie zwiększymy udziału własnego, gdzie na przykład dostaniemy dodatkowe 4 czy 5 punktów, no to wtedy jest szansa wygrać. Tylko zadaję pytanie, czy nasz budżet jest w stanie to wytrzymać. I tyle. To tak samo jest i przy drogach. Przy drogach możemy robić to samo. A jeżeli będziemy aplikowali o 15% tych, które chcemy dołożyć, bo o to właśnie chodzi w takich projektach, no to naprawdę może się okazać, że się nie da wygrać. I tyle.
Czy ktoś do innego punktu sprawozdania chciałby zadać pytania? Pan radny Zeman, później pan radny Jączyk.
Panie starosto, jeszcze mam pytanie w tym samym punkcie. Nasuwa się pytanie, czy faktycznie warunki konkursu tego 3-2-1 wymagały od nas takiego przygotowania dokumentacyjnego, czyli kompletnych dokumentacji projektowych, pozwoleń na budowę za kwotę, jak pan wspomniał, 230 tysięcy, czy wystarczyły koncepcje, programy funkcjonalno-użytkowe, w oparciu o które również można było przygotowywać pewne procedury, starać się o środki unijne, a doskonale wiemy, że koszt opracowania programów funkcjonalno-użytkowych znacznie mniejszy jest od kompletnych dokumentacji projektowych.
Dziękuję. Pan starosta.
Tu ma pan naprawdę rację, ale w tych pierwszych zdaniach, które ja mówiłem wcześniej w wypowiedzi, powiedzieliśmy sobie wyraźnie, to są prace i dokumentacja taka, którą musimy wykonać na naszych obiektach. I powiem tyle. Pewnie, że wydalibyśmy, nie wiem ile koncepcja, za koncepcję ile się płaci, koło 10 tysięcy za samą funkcjonalną koncepcję. 10 przegrywamy, nie mamy projektu dalej, a w obiekcie i tak musimy robić. To my robimy za 25 tysięcy, gdzie pod 30, bo o takich kosztach mówimy. My mamy dokumentację na 7-8 obiektów. W 4 już są prowadzone prace, w przyszłym roku będzie jeszcze, będą jeszcze w 2. I musimy te rzeczy, czy się komuś podoba, czy nie, wykonywać. Nawet jeszcze dodałbym drugie ogólniak, bo już zaczęliśmy sanitariaty tam poprawiać, zgodnie z dokumentacją, która jest teraz w naszym tym. Czyli już praktycznie robimy w 5 obiektach, na dokumentacji tej pracujemy. I tyle. No to, bo kolega tutaj mówił, że żebym powiedział też o tym, że naprawdę będziemy aplikowali. Będziemy aplikowali jeszcze raz, bo następny nabór będzie w marcu. I teraz się głęboko zastanawiamy, którą wybrać. Już wstępną analizę przeprowadziliśmy na szkołę numer 7. Możemy tam dołożyć, mówię, jeszcze zieloną ścianę. Możemy wymienić jeszcze rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No ale tu nam się w takiej koncepcji pojawia znowu obiekt sali w drugim LO, gdzie nie ma ocieplonej sali, gdzie okna są do wymiany, stropu, gdzie okna są do wymiany, to jest do izolacji, ogrzewanie i pojawia nam się znowu, nie z rewitalizacji, ale z termomodernizacji szkoła numer kamienna, która naprawdę wymaga i tutaj zrobimy tak, postawimy te dwa obiekty obok siebie, przeprowadzimy głęboką analizę punktową. Jak trzeba będzie gdzieś dołożyć, to może dołożymy nawet i tą zieloną ścianę, bo już więcej nie jesteśmy w stanie nic dołożyć, no i spróbujemy powalczyć jeszcze. No ale co zrobimy, jeżeli nie wygramy? My naprawdę nie dodamy 50% czy 60% tych wkładu. No chyba, że powiemy sobie tutaj na Radzie, no dobrze, no do jednego obiektu tak, tylko że to mamy do czynienia wtedy z rokiem 18. gdzie wprowadzamy budowę bloku operacyjnego. I naprawdę możliwości budżetowe wtedy są zdecydowanie ograniczone.
Dziękuję. Pan radny Zemat kontynuuje.
Panie starosto, może zasadnym byłoby spróbować skorzystać z puli środków subregionu południowego, gdzie również mamy obiekty oświatowe w gminie Grodków. Tam, przypomnę, pula środków przy tym działaniu akurat porównując subregion brzeski 2 900 000, subregion południowy 11 milionów. Owszem, ja też doskonale wiem, że tam możemy tylko 500 000 dostać na inwestycje, ale być może w jakimś okrojonym zakresie przygotować dokumentację i skorzystać z tej większej puli, gdzie być może większe szanse na realizację tego projektu będą.
I powiem tak, znowu ma pan rację. Powiem tak, i o tym też myślimy ze względu na to, że w jednym obiekcie ośrodka szkolno-wychowawczego w Grodkowie mamy jeszcze piec węglowy. On się praktycznie rozsypuje, ale my mówimy tak, podtrzymujcie jak możecie ten piec węglowy, żebyśmy w pewnym momencie mogli wystąpić o zmianę sposobu ogrzewania tego obiektu. My wytrzymamy jeszcze z tym piecem rok, dwa. Może dojrzemy w przyszłym roku do, jeżeli ogłoszą w subregionie południowym, to o te 500 000 wystąpimy do tego jednego małego na wymianę właśnie tego pieca i może tam wstawienie OZE, czyli odnawialnych źródeł, bo mamy tam na dachu też do postawienia fotowoltaikę.
Dziękuję.
A może
bardzo.
Leciutko się uda ocieplić, ale to właśnie o takich kosztach mówimy, gdzieś w granicach 1 000 000 zł, gdzie 500 000 byłoby dofinansowania nasze, jakieś 300-400 i byłoby. No tylko mówię, jeszcze możliwości my to po prostu widzimy, to nie jest tak, że my takich rzeczy nie widzimy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Janczyk.
Mam pytanie dotyczące posiedzenia z 17 października. Punkt 5, strona 8. Zarząd wniósł uwagi do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Grodków w zakresie działek należących do SOŻW. Chciałem tylko się zorientować, czego te zmiany dotyczą, jeżeli można.
Proszę bardzo.
Proszę pani naczelnik.
Pani naczelnik.
Proszę Państwa, zarząd przeanalizował przede wszystkim obecne przeznaczenie gruntów specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w miejscowym planie, które jest no, bardzo enigmatyczne, ponieważ w planie jest tylko zapisane, że teren adoptowanego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i wszystkie wolne nieruchomości, które zostały obecnie nawet już wycenione i będą przygotowywane do sprzedaży, zarząd postanowił zawnioskować do planu, aby przeznaczyć bądź na cele mieszkaniowe, bądź na cele usług nieuciążliwych. Zawnioskował również zarząd nie tylko do nieruchomości na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, ale również jeżeli chodzi o budynek poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także wniósł również postulat, aby istniejące pasy drogowe dróg powiatowych zostały zachowane. Ten ostatni warunek, znaczy propozycja zarządu wynika z tego, że obecna ustawa o zezwoleniach na realizację dotycząca szczególnych zasad prowadzenia inwestycji w zakresie dróg publicznych przewiduje, że drogi publiczne można budować w tym i poszerzać niezależnie od ustaleń w planie zagospodarowania przestrzennego. Natomiast jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje poszerzenie jakiejś drogi, to właściciel nieruchomości przy podziale tej nieruchomości na swój wniosek ma z mocy prawa przenosi własność, ta nieruchomość wydzielona pod drogę publiczną, na przykład powiatową, staje się własnością powiatu. I możemy w ogóle nie mieć planów poszerzenia tej drogi w najbliższej 10-latce albo i 20-latce. Natomiast już staliśmy się z mocy prawa właścicielem tego paska i musimy zapłacić odszkodowanie. Stąd też taka propozycja zarządu, żeby gmina Grodków, uchwalając plan, wzięła pod uwagę, że pasy istniejących dróg powiatowych zachować, póki co w planie. Także takie były wnioski zarządu do planu.
Dziękuję bardzo. Pan radny Komornicki.
Wyłącz. Panie starosto, strona 5, punkt 4. Czy mógłbym się dowiedzieć, na jakich zasadach te dwie osoby, które stracą pracę, zostaną przeniesione, zatrudnione w innej jednostce, czy też przechodzą na emeryturę?
Proszę, proszę, panie dyrektorze.
Pan dyrektor Podgórny.
Szanowni Państwo, w wyniku wielu różnych okoliczności, które powodują zmniejszenie liczby dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,